Czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa Słowo Boże. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i zmarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. A więc widzimy, że Bóg przygotowuje nas na spotkanie ze sobą, abyśmy my mieli taką wspaniałą możliwość przebywania z Bogiem Wszechmocnym na wieki wieków. Ale póki co jesteśmy tutaj na ziemi i jesteśmy tutaj teraz przygotowywani na wieczność. W 1 Tesaloniczan 4 rozdziale 17 wersecie jest powiedziane: potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Czym jest pochwycenie Kościoła? Czy jest to jakaś zmyślona historia, jakieś science fiction? Czy też w Biblii faktycznie znajdujemy miejsca zapowiadające tą dosyć tajemnicze wydarzenie, to dosyć tajemnicze wydarzenie. My wiemy, czytając Słowo Boże, że Pismo Święte dużo na ten temat mówi i czytamy o tym w wielu, naprawdę wielu miejscach, kto zostanie pochwycony, a kto zostanie na ziemi. To jest pytanie, które bardzo często ludzie wierzący zadają sobie i innym. Pytają się tych, którzy wykładają Słowo Boże, szukają w Biblii, aby mieć to potwierdzenie, jak to wszystko będzie przebiegało. W której grupie ludzi my się znajdujemy i dlaczego oczywiście. Powinniśmy to wiedzieć, powinniśmy być uprzedzeni o tym, dlatego że czas jest bliski. My o tym doskonale wiemy, że czas jest bliski. O pochwyceniu, a dokładnie porwaniu Kościoła dowiadujemy się przede wszystkim z pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan. W drugiej części 4 rozdziału apostoł Paweł uspokaja wierzących co do tych, którzy umarli, zasnęli w Chrystusie, jak mówi Słowo Boże. Paweł nie chce, aby Tesaloniczanie byli co do nich w jakiejkolwiek niepewności. Dlatego czytamy to i to zostało wyjaśnione i Duch Święty przez apostoła Pawła nam to dokładnie podaje. Co by było, gdybyśmy nie mieli tych fragmentów Słowa Bożego, gdybyśmy nie mieli przez Ducha Świętego ludzi, którzy zostali pobudzeni do tego, żeby zapisać. Bylibyśmy naprawdę w strasznej niepewności. Ale apostoł Paweł o tym pisze bardzo wyraźnie, abyście nie byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. I my mamy być absolutnie pewni tego, co mówi Słowo Boże, bo to nie są żadne zmyślone historie, ale to jest po prostu autentyczny opis, który podaje nam sam Bóg Wszechmogący. Paweł w tym rozdziale pisze o powtórnym przyjściu Pana z nieba, co ma nastąpić na głos trąby Bożej, na głos Archanioła. Zwraca też uwagę na kolejność przyszłych wydarzeń, wskazując najpierw na powstanie tych, którzy umarli w Chrystusie, a potem na tych wierzących, którzy będą wówczas przy życiu. Widzimy, wynika to bardzo wyraźnie z tekstu biblijnego, że apostołowie uważali, że ci, co zasnęli, to zasnęli, a oni będą tymi, którzy nie umrą i zostaną w okamgnieniu przemienieni. Myśleli, że to tak szybko wszystko nastąpi. A tu zobaczmy, już minęło 2000 lat, jak to jeszcze nie następuje, ale wszystkie znaki, wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła, wskazują nam bardzo wyraźnie, my musimy obserwować. Wszystko, co dookoła nas jest, musimy bacznie obserwować, bo to są wszystko znaki, które nam pokazują, że Jezus Chrystus już jest u drzwi. Już jest u drzwi i my mamy być przygotowani. A więc następnie apostoł Paweł opisuje moment porwania tych dwóch grup ludzi w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział od 16 do 18 jest napisane, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Tak zawsze będziemy już z Panem. Od tego momentu zawsze już będziemy z naszym Panem i musimy być na to przygotowani i żyć w mądrości. W jakich ciałach ci wszyscy wierzący, czyli Kościół, znajdą się w obłokach, w powietrzu z Panem? W jakich ciałach? To jest ważne, abyśmy wiedzieli, że w takim ciele, w jakim jesteśmy w tej chwili, to trudno by nas było tak unosić w powietrzu, dlatego, że to jest nieprzewidziane. Prawa fizyki nie przewidują takiego unoszenia się człowieka, jeśli jest w ciele. Człowiek musi być w duchowym ciele. Ciało, ale niebiańskie musi być. Jezus Chrystus unosił się w ciele swoim, jak było w niebo wzięcie, prawda? W niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa. I wtedy Jezus Chrystus się unosił, ale On miał to chwalebne ciało już. Chwalebne ciało. Dlatego musimy przygotować się na to, co będzie się z nami działo. Jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą? Zadajemy sobie pytania, prawda? Na te pytania odpowiada nam Biblia oczywiście. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, 36 wersecie. Niemądry, to co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A dalej objawia nam tajemnicę. 15 rozdział, 50 do 53 wersetu. Opowiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na głos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi. Umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni, albowiem to, co skażone, musi przeobleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeobleć się w nieśmiertelność. Zobaczmy, na przykładzie tego, co się dzieje w przyrodzie, Bóg nam tłumaczy, dokładnie nam pokazuje. Jeśli ziarno jakiegoś zboża wrzucasz do ziemi, to po jakimś czasie nie wykopujesz go i nie wysyłasz do młyna, żeby zmielić z tego, zrobić mąkę. To ziarno, które rzucasz do ziemi, dosłownie zgnije, umiera. I z tego obumarłego jakby ziarna dopiero kiełkuje coś, co wyrasta i wydaje plon. I Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że jeśli nie bierzemy tego pod uwagę, jeśli chodzi o nasze życie duchowe, to Słowo Boże używa nawet słowa niemądry. Niemądry, myślałeś, że to samo zostaje? Nie może zostać to samo, musi być przemienione, musi być na nowo ukształtowane. Musi z tego obumarłego wyrosnąć coś nowego na chwałę naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Dlatego musimy się poddać Bogu pod Jego działanie, pod Jego przemianę, która w naszym życiu musi następować. Nasze ziemskie ciała są skażone. Skażone są grzechem i są śmiertelne. My czekamy na takie ciało, które nie będzie śmiertelne. Ziemia spłonie i ludzkie rzeczy na niej spłoną, a my mamy przetrwać, czyli nie w tym ciele, tylko w tym nowym, które wyrośnie z tego, które w tej chwili mamy. Ono wyrasta właśnie z tego, poprzez działanie Jezusa Chrystusa, poprzez działanie Bożego Ducha Świętego, poprzez działanie Boga Wszechmogącego. Zobaczmy, Jezus Chrystus już chodząc z uczniami po tej ziemi, ukazał im tą przemianę, kiedy weszli razem na górę i Jezus Chrystus doznał przemienienia, prawda? Na górze przemienienia. My wiemy o tym. I Jezus Chrystus pokazał, jakie to jest ciało, to chwalebne. Tak jak chcieli uczniowie te trzy namioty. Tobie jeden, Mojżeszowi, Eliaszowi, prawda? A więc zobaczmy, Jezus Chrystus w tym momencie był razem z Mojżeszem i Eliaszem. Z Mojżeszem i Eliaszem. Jak mógł być razem z Mojżeszem i Eliaszem? Przecież Mojżesz i Eliasz dawno umarli. A więc widzimy, to jest właśnie to przemienienie, które musi nastąpić. Obumiera to, co mamy i powstaje chwalebne. A więc doznajemy przemienienia w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Te nasze ciała i nasze istoty nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ciało i krew Królestwa Bożego nie dziedziczą. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Wszyscy wierzący noszą lub nosili, jeśli umarli, obraz ziemskiego człowieka, ale spotkają się z Panem w przemienionych na obraz człowieka niebiańskiego ciałach. 1 Koryntian 15, rozdział 49, werset mówi: przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebiańskiego człowieka. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, właśnie nosimy. W tej chwili właśnie nosimy obraz ziemskiego człowieka. Dokładnie grecki tekst mówi obraz glinianego człowieka. Człowiek został ulepiony z prochu ziemi i nosi ten obraz tej ziemskości. To ciało nasze jest jakby częścią składową ziemi. Bo kiedy Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, nas stworzył, to jest powiedziane, ulepił nas z prochu ziemi, ulepił nas z gliny i my nosimy obraz ziemi. Ale to nie jest coś wiecznego i nie bądźmy tak mocno przywiązani do naszych ciał, bo one są przemijające. Musimy zacząć nosić obraz niebiańskiego człowieka. To zaczyna się dziać w duchu i kiedy zaczynamy przybliżać się do naszego Pana, kiedy następuje przebaczenie naszych grzechów, kiedy następuje założenie szaty sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, zaczynamy nosić w sobie obraz człowieka niebiańskiego. Obraz Jezusa Chrystusa zaczynamy w sobie nosić. Apostoł Paweł to dokładnie napisał, że w waszych sercach został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa. Oczywiście znów nie chodzi o ten ziemski obraz na płótnie, ale w sercach naszych wymalowany obraz Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? że my nie przyglądamy się obrazowi, tylko on jest odbity w naszym wnętrzu, w naszym charakterze, w naszym temperamencie, we wszystkim ma być odbity. On musi się tam znajdować. Zaczynamy nosić ten niebiański obraz niebiańskiego człowieka, aż wreszcie nastąpi pełna przemiana, kiedy spotkamy się z naszym Panem, kiedy spotkamy się z naszym Zbawicielem. A to wszystko ma się stać w jednej chwili. W jednej chwili, w okamgnieniu. Nie będzie wówczas czasu na myślenie. Nie będzie wówczas już czasu na podejmowanie jakiejś decyzji dotyczącej wiary naszej w Jezusa Chrystusa, przyjęcia Ducha Świętego czy cokolwiek innego. Nie będzie już na to czasu. Teraz mamy na to czas, aby o tym myśleć, aby to planować, aby do tego zdążać, aby do tego zmierzać, aby poddawać się Bożemu Duchowi Świętemu, aby nas przemieniał. To będzie wielkie zaskoczenie dla wszystkich ludzi niewierzących. Dla wierzących ludzi to nie będzie zaskoczenia, bo my już w tej chwili o tym wiemy i tego się spodziewamy. Mateusza 24 rozdział od 37 do 41 mówi tak. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą w żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. A kto będzie wzięty, a kto pozostawiony? Musimy o tym pomyśleć, dlatego że to jest naprawdę ważne. Musimy być tego pewni i musimy się tego spodziewać. Decydować o tym będzie wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa. Dlatego musimy tą wiarę budować w naszym życiu, musimy ją zdobywać tam, gdzie ją można zdobyć i udawać się w te miejsca wszędzie, gdzie zdobywa się wiarę. Pamiętamy, jak było z tymi pannami, które nie miały wystarczającej ilości oleju. Pamiętamy, zostały odesłane, aby poszły sobie i kupiły. I co? Wyszły, ale wszystkie sklepy były pozamykane. Nie, wcale tak nie było. Jest wyraźnie powiedziane, że poszły, kupiły olej, a więc była możliwość jeszcze kupienia oleju i wróciły, ale już było za późno. Widzimy, na czym to polega? Teraz jest czas na kupowanie. Teraz jest czas na napełnianie się. Oto głos rozlega się, oblubieniec idzie. A co my robimy? To nic, niech idzie. Właśnie nasza postawa musi iść w tym kierunku, abyśmy zdobywali teraz ten olej. Abyśmy zdobywali do naszych serc moc Ducha Świętego, abyśmy zdobywali łaskę Bożą, abyśmy zdobywali Słowo Boże, napełniali się tym Słowem w obfitości. Dlatego bądźmy przygotowani na przyjście naszego Pana. Bycie w Kościele, bycie częścią oblubienicy Pana będzie oznaczało spotkanie z Panem na obłokach. A więc zobaczmy, co jest nam potrzebne. Bycie częścią Kościoła, oblubienicy. I to oznacza, że my na spotkanie Pana przygotowujemy się. Musisz być częścią oblubienicy. Bycie w świecie jako niewierzący w Chrystusa będzie oznaczało zostanie w chwili pochwycenia na ziemi. Jeśli masz serce przywiązane do tej ziemi, jeśli tęsknisz tylko za ziemskimi rzeczami, jeśli nie porywa ciebie to, co w Chrystusie Jezusie, to, co w Bożym Duchu Świętym, to będą problemy. Po prostu będą problemy. Jeżeli udajesz się gdzieś na jakieś spotkanie i nie kupisz biletu, żeby tam wejść, to będzie zaskoczenie, kiedy chcesz wejść i się okazuje, że nie masz prawa do tego. A więc teraz jest czas na kupowanie biletu wejścia do nieba. Dlatego przygotowujmy się, napełniajmy się Bożym Duchem Świętym. Weźmy ten Boży przekaz, który ma być głęboko zakorzeniony w naszych sercach, abyśmy, kiedy przyjdzie czas, by wejść do Królestwa Niebios, żeby nikt nas nie sprawdzał wtedy i powiedział, no ale czy masz bilet, ale czy masz to, ale czy masz wiarę, tylko po prostu zaprosił nas do Królestwa Niebios. Zaprosił nas. Dlaczego? Bo już jesteśmy znani. Wiecie, powiem wam taki prosty przykład. Jeżeli my załatwiamy w jakimś urzędzie, na przykład w banku, jakieś sprawy i ciągle tam jesteśmy, ciągle załatwiamy, ciągle podpisujemy, ciągle różne rzeczy robimy, różne przelewy, różne wypłaty, różne wpłaty, cały czas to robimy, to przychodzi taki moment, że przychodzisz i chcesz dokonać jakiejś transakcji, za każdym razem pytali ciebie, poproszę dowód osobisty. A ja wam powiem taką dziwną rzecz, że przelewałem nasze zborowe pieniądze na inne konto, kiedy kupowaliśmy plac pod budowę naszego kościoła w Styżyńcu. Przelewałem 200 tysięcy złotych. I nie poprosili mnie o dowód osobisty. Nie poprosili mnie. Wydawałoby się, jak to możliwe, prawda? Przy takiej sumie, żeby nie sprawdzać człowieka. Dlaczego? Wiecie, w banku mają taką pieczątkę, niewielką. Przybijają tą pieczątkę i podpisuje się ten, który załatwia sprawę. A wiecie, jaka jest treść tej pieczątki? Znany osobiście. Taką piecząteczkę malutką. Przybijają ją i to już służy za wszelkie sprawdzenie. Znany osobiście. Jeśli wchodzisz do Królestwa Niebios, to musisz dostać takie świadectwo, znany osobiście. Proszę bardzo, wchodź. Ale kiedy jesteś znany osobiście? Kiedy jesteś tam cały czas? Kiedy cały czas tam się modlisz, kiedy cały czas tam wołasz do Pana, kiedy cały czas poddajesz się pod działanie Ducha Świętego, kiedy cały czas jesteś używany czy używana w darach Ducha Świętego, kiedy cały czas jesteś używany czy używana w służbach, znany osobiście. W niebie mamy być znani osobiście. I wtedy nikt ciebie sprawdzać nawet nie będzie, bo wiedzą o tobie wszystko. Nie ma żadnego problemu, jest pełne zaufanie. Czy w niebie mają do ciebie i do mnie zaufanie? Że kiedy staniemy i przyjdziemy, to nie powiedzą nam w twarz, idź, precz, czynicielu nieprawości. Nigdy ciebie nie znałem. Dlatego właśnie musimy teraz robić wszystko to, co naszemu Panu się podoba, pokutować, w pokorze chodzić przed Jego obliczem, zawracać ze złych dróg. Wszędzie, kiedy zbłądzimy, mamy wrócić jak najszybciej, mamy przepraszać Pana, i mamy chodzić Jego drogami. Musimy wreszcie zacząć chodzić Jego drogami. Nigdy nie jest za późno. Dlatego zacznijmy w naszym życiu wszystkie te rzeczy wprowadzać, abyśmy byli w niebie znani osobiście. Niektórzy twierdzą, że jeszcze wiele rzeczy na ziemi musi się wydarzyć. I powiedzmy sobie zupełnie szczerze, Nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie. W Mateusza 24:36 jest powiedziane o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Tylko sam Ojciec. Nie ze swoim Synem, tylko sam Ojciec wie o tym. Wierzący i studiujący Biblię dość często pytają, czy pochwycenie Kościoła nastąpi przed, w trakcie, czy też na koniec opisanego w Biblii siedmioletniego okresu ucisku, jaki ma nastąpić na ziemi. 3,5 roku z tego czasu to będzie już nie ucisk, tylko wielki ucisk. I jak to się ma w stosunku do wierzących ludzi, do Kościoła? Niektórzy twierdzą, że Kościół musi przejść przez ucisk. Gdyż sam Pan powiedział w Ewangelii Jana 16:33, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Trzeba zaznaczyć, że czekający ziemię siedmioletni okres panowania Antychrysta, tak wyraźnie opisany w 9 rozdziale proroka Daniela, nie będziemy teraz czytać, ale w domu możemy to przeczytać, rozważyć. I tu jest pokazane, jakby pokazane są dwie takie ważne rzeczy. Po pierwsze, będzie to czas ucisku dla Żydów. W Jeremiasza 30 rozdziale 7 wersecie jest powiedziane: biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Pomyślmy, i dzień żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. A więc to będzie czas wielkiego ucisku dla Izraela, już jest powiedziane. Ale też będzie rozpoczęciem Dnia Pańskiego. To jest wylania gniewu Bożego na świat. Musimy to też wziąć pod uwagę, bo to dotyczy narodu izraelskiego, ale i też świata całego. Musimy to rozważyć i pomyśleć o tym. Czytamy o tym w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale, 1-4 wersety. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Czy jesteśmy w ciemności? No właśnie, pomyślmy sobie. Pozawierane były różne sojusze. Pozawierany był pomiędzy państwami pokój. Nikt z nas nie wziął pod uwagę tego, że tuż za naszą granicą w Europie, w takim miejscu, rozpocznie się wojna. Czy ktoś z nas się tego spodziewał? No właśnie. Pokój i bezpieczeństwo. Rozbrojenie. Zaczęli niszczyć nawet bomby atomowe. Ale chyba trochę nie bardzo coś z tego wyszło. Bo Rosja ma ponad 5 tysięcy głowic jądrowych, 5800 coś tam. I Stany Zjednoczone mają 5400 coś. I inne państwa również mają głowice atomowe. I Indie, i Wielka Brytania, i Francja, i Korea Północna, i Izrael. Wszyscy mają głowice. Pokój. jak się ma pokój do tej całej broni zgromadzonej. Jedną taką bronią, jedną taką bombą można zniszczyć całutką Polskę. Całą Polskę można zniszczyć. Jak się ma pokój do uzbrojenia. Ale zaczyna się głośno o tym mówić, że to jest broń pokojowa. Pokojowa. Ja się pytam, w jaki sposób ma być pokój przy takiej ilości broni? Pokój to mają wierzący ludzie. Skąd? Nie taki, jak świat daje. Ja, mówi Pan, daję. Pokój można mieć tylko w Jezusie Chrystusie. Wiecie, mnie zainteresowało to nawet dość mocno, że przy wybuchu bomby atomowej powstaje w momencie wybuchu 100 milionów stopni Celsjusza. Jak myślicie, zginie człowiek? Natychmiast wyparowuje. Nic z niego nie zostaje. Natychmiast wyparowuje. Dlatego na czym się opieramy? Jako wierzący ludzie. Jako ufający Bogu. Kto nas może zachować? Bóg. W jaki sposób? Przez chwalebne ciało. Bo chwalebne ciało nie podlega fizycznym prawom. Niezależnie od broni, jaką ludzie wymyślą. Nie podlega fizycznym prawom. Dlatego właśnie ty i ja mamy coś do zrobienia w naszym życiu. Już tu i teraz. Mamy się przygotować na wejście do Królestwa Niebios. Mamy się przygotować i dlatego Jezus Chrystus tak tłumaczył to dokładnie swoim uczniom. Dużo uczniom dało się to wytłumaczyć? I wy chcecie odejść? Ilu tam ich było? 12. A z tych 12 jeszcze jeden też odpadł. Czyli 11 dało się wytłumaczyć. Nas tutaj w tej chwili jest troszkę więcej. Da rady wytłumaczyć nam Duch Święty? Da rady? My musimy się nauczyć słuchać Bożego Ducha Świętego. My musimy nauczyć się słuchać tego, który ma mądrość i który chce nas poprowadzić w zwycięstwie do Królestwa Niebios. Z takim napisem wspaniałym, znany osobiście w niebie. Przygotujmy się do tego. Wierzący na przestrzeni 2000 lat mieli na świecie ucisk. I wcale nie uciekali od niego. Apostoł Paweł w 1 Tesaloniczan 5:9 powiedział, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg nie przeznaczył nas na gniew, nie przeznaczył nas na ucisk, ale przez ucisk przechodzić będziemy. Prawdziwie wierzący nieśli i nadal niosą swój krzyż, naśladując swojego Zbawiciela. Nieśli, niosą i będą nieśli, dopóki nie zostaną przemienieni i zaproszeni do Królestwa Niebios. Ale od gniewu Pana, od gniewu Bożego są wybawieni. A więc jeśli przechodzą przez cierpienia, to nie wynikające z gniewu Bożego i z sądu Bożego, ale z próby i doświadczenia. I musimy na to być przygotowani. Dlatego też cały wielki ucisk nie dotyczy nas. W całości nie będziemy zgnębieni tak, że nie wytrzymamy, bo Bóg nas nie przeznaczył na gniew. Musimy to dobrze zrozumieć, dogłębnie zrozumieć. Nie przeznaczył nas na gniew, ale na niesienie krzyża przeznaczył. A więc niesiesz krzyż i Bóg przez swoich aniołów, przez Ducha Świętego pomaga ci. Gdyby gniew Boży na ciebie spadał, to by ci nie pomógł, ale ci pomaga. Tak uczy nas Biblia. Pochwycenie Kościoła to nie jest fantastyka, ale to jest biblijna rzeczywistość. Biblia stanowczo przekonuje, że pochwycenie Kościoła to biblijna, prawdziwa rzeczywistość. Gdzie jednak my będziemy? W jakiej grupie się znajdziemy? Wierzących pochwyconych na obłoki, czy też w grupie ludzi pozostawionych na ziemi, zajmujących się wyłącznie cielesnymi sprawami, jedzenie, picie, praca i najprzeróżniejsze inne rzeczy. Czy jesteśmy na tym dogłębnie skupieni? Czy chcemy cały czas mówić o pokoju, o pokoju? My mówimy o Bożym prowadzeniu, o Bożej ochronie i Bożym ratunku. Nie mówimy o pokoju, ale mówimy o Bogu, który jest Bogiem, który daje pokój. Jezus dzisiaj może zdecydować o naszym życiu, ale my musimy coś w naszym życiu sami zrobić. Jeszcze dziś możemy się stać posłuszni Bogu. Możemy się stać chwalcami Jego imienia. Mamy jeszcze czas, aby przyoblec się w to, co nieskażone, i w nieśmiertelność. Mamy czas. Jeszcze mamy czas. Zwycięstwo zostało nam dane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie nas Słowo Boże zachęca, abyśmy byli stali, niewzruszeni i zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Stali, niewzruszeni i zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Stały człowiek to ten, który nie jest szarpany we wszystkie strony. Jak Jakub powiedział w pierwszym rozdziale, jeśli chwiejesz się wszędzie pod lada wiatrem, wahasz się w swoim życiu i przelewasz się jak fala morska, to nie myśl nawet. Nawet niech ci to do głowy nie przyjdzie, że cokolwiek od Pana otrzymasz. To musi być człowiek stały. Wierzący to jest człowiek stały. I niewzruszony, nie podkopiesz go. W żaden sposób go nie podkopiesz. Nie wzruszysz go. To jest siła i potęga, którą sprawia Duch Święty w naszym życiu. Ale też mamy być ludźmi, którzy są stali niewzruszeni i zawsze chętni do pracy dla Pana. Czy trzeba ciebie zmuszać do pracy dla Pana? Czy trzeba ciebie pilnować? Czy trzeba ciebie cały czas napominać? A czemu cię nie ma? A czemu nie zrobiłeś tego? A czemu nie zrobiłeś tamtego? Zawsze chętny do pracy dla Pana. Na początku o tym czytaliśmy. I Bóg chce naprawdę nas widzieć w odpowiednim miejscu. Nie zamknięty w klatce, bo inaczej nie działamy dla Pana. Jak jesteśmy zamknięty w klatce, no to wtedy ewentualnie zmuszeni jesteśmy do tego, aby działać dla Pana. Masz wolność. Możesz wybrać, co chcesz. Wybierasz troski tego dnia codziennego, czy wybierasz służbę dla Pana? Sam o tym decydujesz. I dzisiaj jest czas Bożego napomnienia do działania na chwałę naszego Pana. Abyśmy się przygotowali na zabranie Kościoła. Już nie ma czasu, ażeby rozmyślać, czy na pewno to już teraz jest ten czas przyjścia powtórnego Chrystusa. Bo według Słowa Bożego, według tego, co mówi Duch Święty, to jest już czas powtórnego przyjścia Chrystusa. Nie wiemy dokładnie ani dnia, ani godziny. Niektórzy mówią, nie znamy dnia, ani godziny, ale znamy rok. Nie, roku też nie znamy. A więc przygotujmy się. Przygotujmy się. Abyśmy, kiedy staniemy tam, żeby powiedzieli o nas znany osobiście w niebie. Osobiście znany w niebie. I wtedy jesteś zaproszony. Amen? Tak właśnie ma dziać się w naszym życiu. I dlatego teraz analizujmy to wszystko i przygotowujmy się na chwałę naszego Pana.